Dzisiaj jest kolejny, już ostatni dzień naszej trasy Iskra, źródła niepodległości, realizowanej we współpracy Radia Wnet i Narodowego Centrum Kultury. Dzisiaj naszym bohaterem jest Adam Kowalski, żołnierz, legionista, dziennikarz, poeta i autor piosenek, urodzony w Rzeszowie w 1896 roku. Dzisiaj śpiewamy dużo jego piosenek w poranku, a teraz też o sprawach polonijnych, o sprawach polskich będziemy mówić, mianowicie Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie rozpoczęła taką kampanię, która nazywa się Kto Ty Jesteś? I było spotkanie na ten temat w Warszawie. Teraz naszym rozmówcą jest, tak jak powiedziałem, Fundacja jest to prawda Pomocy Polakom na Wschodzie, ale zajmują się tą sprawą też Polacy na Zachodzie. Naszym rozmówcą jest pani Agnieszka Matys-Foley, wicedyrektor Polskiej Szkoły w Dublinie SEN. Halo, dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Na czym polega akcja Kto Ty Jesteś?
Akcja Kto Ty Jesteś ma na celu promowanie, podtrzymywanie języka ojczystego, języka polskiego wśród rodzin mieszkających na emigracji. Czyli mówiąc w skrócie, chodzi tutaj głównie o mówienie do dzieci po polsku, a później na dalszym etapie oczywiście też naukę pisania i czytania w tym języku.
I na czym ta akcja w szczegółach ma polegać? Dlaczego to ma być tak organizowane, że tak powiem, po różnych krajach?
Tak. Tak jak wiemy, Polonia mieszka praktycznie w całym świecie, dlatego nasza akcja jest skierowana zarówno na wschód, jak i na zachód i polega na edycji trzech klipów. Pierwszy klip właśnie ukazał się wczoraj. Głównym bohaterem jest tutaj dziadek. Pokazujemy jego próby komunikacji z trzyletnim chłopcem, jego wnukiem. No i jak się okazuje, widać w klipie, ta komunikacja jest bardzo utrudniona właśnie ze względu na to, że rodzice do Jasia nie mówią po polsku, rodzice mieszkający w Anglii na emigracji nie mówią do chłopca po polsku i niestety no chłopiec nie jest w stanie zrozumieć dziadka mówiącego do niego w tym języku. I dziadek podejmuje oczywiście próby, żeby chłopca tego języka nauczyć, ale jak się pewnie wszyscy domyślają, to nie jest krótkotrwały proces, dlatego właśnie tak ważne jest, żeby rodzice praktycznie od pierwszych dni życia dziecka mówili do niego w języku ojczystym.
Ta akcja jest bardzo słuszna, ale rozumiem, że w niektórych krajach, na przykład właśnie w Irlandii, czy też w Wielkiej Brytanii, już dorosło całe pokolenie dzieci, z którymi rodzice niezbyt chętnie rozmawiali po polsku, widocznie uważali, że to nie jest ważne. I co zrobić z tymi dziećmi, z tym pokoleniem? Jak powrócić z nimi do Polski?
Wie pan co, na szczęście, jeżeli chodzi o tą wcześniejszą emigrację, to tam z tego, co mamy kontakty właśnie z przedstawicielami tej emigracji, czy nawet z ich dziećmi, wiem, że ona tworzyła polskie szkoły, ta emigracja kultywowała polską tradycję, czytała polską literaturę. Teraz jest ta nowa fala emigracji po naszym wejściu do Unii Europejskiej. Największa jej fala była w 2006 roku i te rodziny owszem, starają się podtrzymać polskość, ale właśnie nie wszędzie. Stąd nasza kampania, ale i w Wielkiej Brytanii, i w Irlandii tworzone są polskie szkoły na dużą skalę. Z tego co wiem, to jesteśmy, Polska w ogóle ma największą ilość polonijnych placówek, nie tylko edukacyjnych, również związanych z kulturą. Także ten dostęp do języka polskiego jest, tylko trzeba po prostu chcieć i tego poszukać.
Rozumiem, że to spotkanie, które odbyło się w Warszawie, było spotkaniem wschodu i zachodu, czyli byli nauczyciele polscy z różnych miejsc.
To znaczy, jakby na spotkaniu nie byli nauczyciele, to była bardziej konferencja, na którą zaprosiliśmy organizatorów, partnerów, my jesteśmy partnerem w tej kampanii i również byli nasi specjaliści, którym bardzo dziękujemy, eksperci, to jest grono naukowców pracujących w lingwistyce, właśnie w dwujęzyczności, którzy badają to zjawisko, którzy byliby nam bardzo pomocni również w opracowaniu merytorycznych materiałów.
Czy poza tym?
Także oczywiście nauczyciele na całym świecie wspierają akcję. Jest bardzo duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Akcja dotarła już do dziesiątek tysięcy ludzi. Widzimy w całej Europie, w całym świecie. Także na pewno jest duże, duże zainteresowanie.
Czy poza tą akcją klipową są przewidziane jakieś dalsze kroki?
Tak, oczywiście. Równolegle z klipami jest również strona dedykowana tej akcji, gdzie można znaleźć dużo ciekawych materiałów. Będą się pojawiały kolejne klipy, będą się pojawiały materiały eksperckie, będą pojawiały się wywiady z ciekawymi ludźmi właśnie, którzy dużo zawdzięczają swojej dwu-, trzyjęzyczności. Plus oczywiście będą jeszcze bardzo fajne, ciekawe konkursy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Agnieszka Matys-Foley, wicedyrektor Polskiej Szkoły w Dublinie SEN i współautorka kampanii, którą organizuje w Polsce Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Kto ty jesteś? Kampania dotyczy dwujęzyczności. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
W Rzeszowie odbyła się wczoraj i dziś bardzo ważne wydarzenie. To jest kolejna edycja kongresu 60 milionów, globalny zjazd Polonii. Tutaj w Jasionce koło Rzeszowa pierwsza część tego kongresu odbyła się w tym roku w lutym na Florydzie, a druga część odbywa się właśnie teraz tutaj w Jasionce. Jasionka to jest takie miejsce, gdzie po pierwsze jest lotnisko, a po drugie jest centrum kongresowe i tam co jakiś czas różne ważne wydarzenia się odbywają. Wczoraj było bardzo wiele paneli, dyskusji, Radio Wnet tam wieczorem dotarło. Była między innymi dyskusja na temat Trójmorza, a w niej brał udział nasz obecny gość, pan Arkadiusz Urban, doradca sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani minister Anny Anders i historyk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę pana, ta dyskusja o Trójmorzu to jest już któraś kolejna dyskusja. Czy to nie jest tak, że my tą piękną ideę już całkowicie zadyskutowaliśmy?
No, dyskutujemy od niej co najmniej od przedwojnia. Z tym, że ówczesne dyskusje okazało się, że nie miały realnych podstaw do realizacji tego projektu. On był wówczas bardziej pewną ideą i projektem, jak się okazało, teoretycznym na papierze. Bo, jak wiemy, mała Antanta czy współpraca państw bałtyckich z Polską nie znalazła żadnego odzwierciedlenia w faktach. Nie było wtedy dostatecznych, spójnych elementów do utworzenia takiego międzymorza. Za mało też było sytuacji zewnętrznej, elementów polityki zewnętrznej, które by pozwalały na to, ażeby ona nabrała realnych kształtów. Dzisiaj po raz pierwszy od w zasadzie kilkudziesięciu, kilkuset może nawet lat te wszystkie elementy, które tu tutaj wymieniłem, znajdują realne podstawy, podwaliny pod to, żeby takie międzymorze powstało. To jest z jednej strony wspólnota interesów krajów, które w zasadzie w większości znalazły się dawniej w bloku sowieckim, a dzisiaj są są w Unii Europejskiej. Z drugiej strony mamy dość sprzyjającą sytuację międzynarodową, bo idea międzymorza współczesna wpisuje się w postulaty i dyrektywy Unii Europejskiej. Z drugiej strony zostaje wpisana na priorytety polityki narodowej Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, że jednak jest atmosfera przyjazna do tego projektu. Co więcej, przed wrześniowym szczytem w stolicy Rumunii Niemcy zgłosiły chęć uczestniczenia w tym projekcie, no, obecnie na zasadzie obserwatora. Polska ten wniosek poparła i popiera. Myślę, że to pokazuje realność tej koncepcji, jeżeli Niemcy również chcą w tym uczestniczyć.
A jak przepraszam, wiemy, czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy Niemcy dołączają do Trójmorza, to z Trójmorza zrobi się stara poczciwa Mittel-Europa?
Na razie nie, dlatego że po pierwsze Międzymorze dopiero nabiera kształtów, a Niemcy wstępują nie tyle do Międzymorza, co obserwatorem będą tego projektu. Nie zostają członkiem, a obserwatorem. I myślę, że nawet gdyby zakładając chęć wstąpienia Niemiec do Międzymorza, to ono powstanie na innych zasadach niż Mittel Europa. to nie Niemcy będą odgrywać tutaj główną rolę, bo nie oni współtworzą mechanizmy, które też mają być wehikułem istnienia tej inicjatywy.
Ale czy nie jest tak, przepraszam, że to jednak Niemcy mają tutaj dużo, dużo większy potencjał niż wszystkie te kraje, że ich zdolności finansowania różnych projektów, wchodzenia w różne miejsca politycznego są dużo większe niż na przykład Polski?
Nam zależy od dłuższego czasu, jak pan doskonale wie, i wielu innym krajom w Unii Europejskiej na zmianie funkcjonowania, sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie na jej, broń Boże, rozmontowywaniu, czy nie na żadnym polexicie, ale na powrocie do korzeni w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ma szansę wnieść nową jakość i przeorientowania również myślenia o całej Zjednoczonej Europie. Jeżeli taki miałby być efekt powstania i wejścia Niemiec do projektu Międzymorze, to witamy.
Wczoraj w czasie tej dyskusji miałem wrażenie, że też pojawiły się takie obawy. One były artykułowane między innymi przez byłego ministra obrony narodowej i polityka Unii Wolności, pana Janusza Myszkiewicza, że to rząd polski współczesny, który jest, uchodzi za eurosceptyczny, będzie próbował tworzyć jakieś alternatywy dla tych zachodnioeuropejskich pomysłów jak najszerszej integracji. Że tu jak zwykle Polacy coś wymyślają własnego, nie wiadomo po co.
No, ja myślę, że to raczej prezydent Francji Macron, lansując Europę dwóch prędkości, wymyśla coś nowego niż to, co miało być w założeniu Unią Europejską. Projekt Międzymorza raczej wspiera dawną Unię i powrót do korzeni w myśleniu o Unii Europejskiej niż rozsadzanie Unii. Wręcz przeciwnie. Uważam, że taki projekt ma szansę stworzenia bardzo ciekawej i z dużym potencjałem strefy gospodarczej, ekonomicznej, która będzie w stanie realizować projekty infrastrukturalne, bo te na tym etapie są najistotniejsze. I temu celowi ma służyć powoływany, bo już wiemy, że rozmowy narodowych banków tych krajów są dość daleko zaawansowane, nad stworzeniem funduszu takiego inwestycyjnego Międzymorza na poziomie 5 miliardów dolarów, a zakłada się, eksperci tychże banków zakładają, że to pozwoli na uruchomienie inwestycji na poziomie rzędu 100 miliardów i to będzie taki wehikuł rozruszający inwestycje infrastrukturalne. Chodzi tutaj głównie o połączenia komunikacyjne, drogi rzeczne, koleje, a także infrastrukturę energetyczną.
Pośród tych projektów są jakieś, które realizują się już w tej chwili? Czy możemy w jakichś przypadkach mówić o czasie teraźniejszym, czy to są wszystko plany?
No, oczywiście są, ale one nie mają związku bezpośrednio z projektem Międzymorza, dlatego, że to są projekty regionalne pomiędzy poszczególnymi krajami. Czy toczą się też rozmowy na temat pewnych projektów, które mogą wchodzić w skład Międzymorza, tak jak chociażby pomiędzy tworzonym przez nas hubem w Świnoujściu, terminalem gazowym, a podobnym projektem w Trieste nad Morzem Adriatyckim i w Słowenii. I tutaj połączenie tych dwóch punktów odbioru gazu byłoby dla nas i dla takiego projektu Międzymorza bardzo korzystne.
Czy to nie jest tak, że te sprzeczności między tymi krajami są jednak zbyt duże? No, przyjaźni nam Węgrzy, którzy na przykład są skonfliktowani i z Ukrainą, i potencjalnie z innymi swoimi sąsiadami, którzy patrzą dużo inaczej niż my na politykę prezydenta Putina. Z drugiej strony Czesi, którzy mogą nie podzielać naszych obaw przed Rosją, bo są trochę dalej. Słowacja, która już też kilkakrotnie swoją drogą tutaj szła w polityce europejskiej. Czy rzeczywiście jest tak, że istnieje ta wspólnota interesów politycznych poza doraźnymi inwestycjami?
Tak, to ma pan rację, jest bardzo ważny aspekt. On rozsadzał tą ideę przed wojną tak naprawdę. To były te elementy, które uniemożliwiały urealnienie tego projektu. I one w dużym stopniu wciąż występują. Myślę, że wchodzenie w projekty zmierzające do koordynowania pewnej polityki zagranicznej, czy w projekty obronne dzisiaj, czy sojusze obronne, byłoby błędem i one mogłyby właśnie potęgować i potencjalne różnice dzisiaj interesów państw członkowskich Międzymorza. Dlatego należy wyszukiwać tego, w myśl tego, co mówił generał Anders, szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. I tutaj te projekty infrastrukturalne i energetyczne, one mogą łączyć. Wczoraj właśnie na panelu była mowa o tym, że wcześniej były takie projekty, w których duży rynek, jakim jest Międzymorze, mógłby robić wspólne zakupy dotyczące broni, no ale niestety tutaj były zbyt duże rozbieżności, bo polityka obronna państw i chęć zakupu takiego, a nie innego sprzętu byłyby zbyt duże. To pokazywało już wtedy, parę lat temu, czy paręnaście nawet, jak trudnym byłoby to zadaniem. Dlatego skoncentrujmy się na projektach realnych, które zbliżają, a im więcej takich projektów, które łączą wspólnych biznesowych, a do takich mogłyby należeć właśnie projekty infrastrukturalne, tym więcej będzie w przyszłości wspólnych kolejnych interesów, bo infrastruktura będzie te interesy spinać.
Kongres 60 milionów, globalny zjazd Polonii. Kto jest inicjatorem tej inicjatywy?
To są środowiska polonijne ze Stanów Zjednoczonych, związane można powiedzieć, i młodszą, i starszą emigracją, zapoczątkowane wieloma spotkaniami wcześniejszymi, między innymi takiego corocznego balu w Miami. I tam się też odbył właśnie pierwszy kongres w lutym tego roku. Potem był kolejny kongres w Buffalo. No i dzisiaj mamy trzeci w Jasionce. Wiem, że są planowane kolejne znowu w Stanach Zjednoczonych, potem w Paryżu. To jest o tyle cenna inicjatywa, że grupuje generalnie osoby chcące prowadzić biznes zarówno w krajach swojego osiedlenia, w Stanach Zjednoczonych, i mających tam biznesy swoje, ale chcących go rozwijać w Polsce.
Czy jest tak, że to jakikolwiek sposób może przyczynić się do powstania tego polskiego lobby, które chcielibyśmy mieć na świecie, żebyśmy w takich sytuacjach krytycznych międzynarodowych w tym roku było dość sporo, mogli liczyć na to, że gdzieś zabrzmi ten poważny, mocny głos Polaków mających swoją pozycję w swoich krajach?
Z pewnością jest to jeden z takich elementów, aczkolwiek wydaje mi się, że warto by było się zastanowić nad ustrukturyzowaniem tego wsparcia ze strony Polonii i skoordynowania go z działalnością państwa. Prawdopodobnie trzeba by było rozpocząć taką debatę na temat zwiększenia efektywności tych działań, bo dotychczasowe rozproszenie tych inicjatyw i zarówno na emigracji wśród środowisk polonijnych, jak i rozproszenia ośrodków, które się zajmują Polonią i tematyką polonijną w Polsce, powoduje, że te wysiłki mają prawdopodobnie mniejszą efektywność, niż mogłyby mieć, gdyby były bardziej skoordynowane.
Ale są jakieś już pomysły instytucjonalne, żeby to skoordynować? Są tu jakieś plany?
Ja myślę, że na tym etapie należało po prostu zacząć o tym rozmawiać zarówno w kraju, jak i w środowiskach polonijnych, bo takie postulaty były wielokrotnie zgłaszane, że miałem okazję uczestniczyć w kilku takich spotkaniach polonijnych ostatnio, gdzie wiele osób mówiło, że właściwie oni mają pewien problem z tym, że w co drugim ministerstwie jest komórka, która zajmuje się współpracą z Polonią, że zajmuje się tym i Senat, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i Wspólnota Polska, i tak naprawdę oni nie bardzo czasami wiedzą, z kim należałoby rozmawiać, ażeby to było efektywne.
Czym pan sądzi, że państwo polskie podejmie jakieś działania w związku z tym ustawodawstwem, które pojawiło się w Kongresie Amerykańskim i które wzbudziło niepokój wielu Polaków i w kraju i za granicą dotyczących spraw mienia powojennego?
Czy co? Bo
nie mówię o tej ustawie 447.
No to będzie na pewno przedmiotem jeszcze nie jednej debaty i zaniepokojenia, bo oczywiście taki problem musi wzbudzać niepokój. Ja realnie nie widzę dzisiaj szansy na realizację takich postulatów, ażeby one zagrażały państwu polskiemu i skutkowały jakimiś wrogimi wobec nas działaniami w tym zakresie.
Czy nie uważa pan, że tutaj w tym wypadku nie powinniśmy się niepokoić?
No niepokoić zawsze się warto każdym głosem tego rodzaju, ale no niektóre są realne, a niektóre po zdiagnozowaniu okazują się, że jednak to są tylko raczej w sferze werbalnej.
Coś możemy powiedzieć? Co dzisiaj jeszcze wydarzy się na kongresie? Coś będzie działo?
Tak, właśnie dzisiaj będzie jeszcze bardzo ciekawa, myślę, debata dotycząca pomysłów na przyszłość działania Polonii i współpracy z krajem. I to, myślę, będzie bardzo dobry panel, żeby rozmawiać o tym, o czym przed chwilką mówiliśmy, o współpracy i ułożeniu efektywnej współpracy między Polonią a krajem.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Życzę w takim razie owocnych obrad. Pan Arkadiusz Urban, doradca sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem Poranka Wnet w Rzeszowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I teraz nastąpi zmiana w studiu. Do studia wrócą nasze artystki.